studio, pani profesor Grażyna.
Na pustyni też nie.
Nie ma też na pustyni wody. Pani profesor Grażyna Ancyparowicz w studio Popołudnia Wnet, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, pani profesor.
Właściwie to dobry wieczór, ale ja tutaj występuję jako Grażyna Ancyparowicz, a nie członek Rady Polityki Pieniężnej.
Ekonomii.
I tak, i bardziej tutaj, jeśli już o to chodzi, to reprezentuję tę sekcję, która jest przy Narodowej Radzie Rozwoju, przy panu prezydencie, bo tutaj mnie bardzo interesują różne sprawy społeczne, chociaż finansowe też są mi bliskie, no z racji wykształcenia i różnych innych zainteresowań.
I pracy w GUS-ie między innymi,
no, na przykład.
Dobrze pamiętam, GUS, który wyliczył, że nasza pensja średnia wzrosła o 6% w miesiącu październiku, który wyliczył, że bezrobocie, że zatrudnienie jest wyższe niż było we wrześniu i który wylicza całkiem sympatyczne dla rządu rzeczy. Wszyscy mówią, że zbliża się kryzys i spowolnienie, a tymczasem w polskiej gospodarce jeszcze wszystko się kręci.
No i będzie się jeszcze kręcić i to będzie całkiem dobrze się jeszcze kręcić, tak jak my oceniamy, przynajmniej no jeszcze może przez rok nawet, a może nawet troszkę dłużej, dlatego, że jeśli mówimy o spowolnieniu, to i tak nadal mamy bardzo wysokie na tle Europy tempo wzrostu naszego PKB, czyli widać, że gospodarka jest na fali wznoszącej się, chociaż wznosimy się wolniej, bo cały czas powtarzam, to jest maraton, a nie sprint.
A z drugiej strony jest ten niepokój wyrażony nawet przez Jarosława Kaczyńskiego, kiedy prezentował na konferencji jeszcze w ubiegłym tygodniu z rządu, dokładnie skład rządu pana Morawieckiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego, powiedział, idzie spowolnienie, żeby nie powiedzieć kryzys.
I no bo trzeba się zabezpieczać jakoś na wszelki wypadek. O kryzysie według mnie nie ma mowy, chyba że go sobie sami zafundujemy, ale to nie będzie tak prędko. Nie twierdzę, że tego kryzysu nie będzie kiedyś. Ale kryzys to znaczy, że mamy załamanie gospodarki i z tego, co wskazywałaby statystyka, to mieliśmy tylko raz w życiu kryzys, mówię o III Rzeczpospolitej, to znaczy było to po wdrożeniu planu Balcerowicza. I wtedy rzeczywiście ta polska gospodarka załamała się, mieliśmy spadki PKB o 30%, ale ludzie sobie jakoś poradzili, bo na fali entuzjazmu każdy sobie jakoś tam znalazł źródło dochodów, mniej lub bardziej legalne, ale w każdym razie jakoś żeśmy to przetrwali. Natomiast od 1992 roku cały czas rozwijamy się średnio w tempie około 4%. Ja zawsze podkreślałam, że lepiej by było 5, ale i 4 jest dobre, bo jednak to 4 jest liczone od coraz wyższej podstawy. No i póki co to rzeczywiście możemy powiedzieć, że jesteśmy krajem, który nie ma żadnych napięć w żadnym obszarze, ani w sferze polityki pieniężnej, no bo ta inflacja jest pod kontrolą, chociaż oczywiście pewni ludzie mogą powiedzieć, co pani tu za bzdury opowiada, przecież wszystko strasznie zdrożało. Tak, ale to są ci, którzy mają bardzo duży udział w swoim budżecie domowym, na przykład wydatków na żywność czy na usługi różne typu, to tak.
A ta żywność wzrosła
no,
o 7%.
Ona bardzo gwałtownie wzrosła, tak, to prawda, ale tu mówimy o suszy i też tutaj działa efekt bazy. Na pewno rosną koszty usług i to się odczuwa, no ale też jest to, powiedzmy, spowodowane tym, że coraz więcej osób korzysta z tych usług, ja mówię o usługach komercyjnych. Natomiast oczywiście mamy też i podwyżki administracyjne, ale to jest rozpaczliwe szukanie pieniędzy przez samorządy, no i trudno im się dziwić, jeśli mają tak duże wydatki i tak duże napięcia w swoich budżetach. Także no różnie to jest odbierane. Natomiast z punktu widzenia interwencji, ewentualnej interwencji Narodowego Banku Polskiego, to nie możemy w ogóle tego przewidywać, bo faktycznie nas interesuje inflacja na poziomie tym jakby zagregowanym tego wskaźnika CPI i ona cały czas jest w celu i ona się nigdy nie wychyli w celu w horyzoncie prognozy, czyli przez półtora roku.
Wierzy w to, czy ty inflacji, bo są osoby, które mówią, że tam bardzo to jest manipulować. Wystarczy tylko zmienić kilka czynników w koszyku inflacji i już mam inny wynik.
No to tak, no to wystarczy przekręcić kontakt i wyłączyć światło i w ogóle nie będziemy mogli tutaj rozmawiać.
To pani profesor wierzy w te odczyty?
Ja nie tylko wierzę, ja po prostu, ponieważ jestem w statystyce, to ja umiem je czytać i wiem, jak one były robione i mogę powiedzieć więcej. Bo ja już takie różne tam przepowiednie różnych prognostyków domorosłych albo nawet ze środowisk akademickich, którzy też lubią sobie pokazać tutaj się zaistotnić, ja to tak odkreślam, to widziałam i słyszałam i mogę powiedzieć tylko tyle na podstawie ponad 4-letnich doświadczeń bardzo wnikliwie prowadzonych analiz w Narodowym Banku Polskim, no bo jednak muszę się odwołać do tych prognoz, bo one dla mnie są najbardziej wiarygodne. Otóż wszystkie te prognozy, które były robione przez różnych domorosłych specjalistów, czy to byli optymiści, czy pesymiści, one się nie sprawdziły. Natomiast prognozy Narodowego Banku Polskiego sprawdziły się do tej pory absolutnie. Nawet wtedy, kiedy nikt nam nie wierzył, że tak będzie, bo mieliśmy albo uporczywą deflację i tutaj była jakaś presja, żeby koniecznie coś z tym zrobić, albo kiedy zaczęła nam się tutaj pojawiać inflacja i były jakieś takie prognozy, no oczywiście robione przez ośrodki, albo akademickie, albo jakichś takich, bo powiedziałam, amatorów, że wynikało, że no w ogóle za chwilę to będziemy mieli hiperinflację w Polsce. Nie. To, co prognozuje w tej chwili Narodowy Bank Polski, pamiętajmy, uwzględnia również wzrost cen energii dla gospodarstw domowych, którego na pewno, tak sądzę, nie będzie. Dlatego powiedziałam tak sądzę i na pewno zastrzegam się, jak gdyby tak. Z jednej strony mówię, że na pewno nie będzie, no bo mamy...
To ja mogę, panie profesorze, zapewnić, że do wyborów wyborczy, prezydenckich na pewno nie będzie.
Ale po wyborach też nikt na pewno nie będzie wprowadzał od razu tych podwyżek. Nie wykluczam, że w jakiejś przyszłości w sposób moim zdaniem dość płynny te podwyżki mogą się pojawić, również dla gospodarstw domowych. Ale też nie wiadomo, czy akurat wtedy nie potanieją inne rzeczy, bo jednak, jak mówię, patrząc na inflację, można patrzeć z punktu widzenia własnego gospodarstwa domowego i własnego koszyka konsumpcyjnego. Można też patrzeć tak, jak musi patrzeć Narodowy Bank Polski, mówiąc o polityce pieniężnej, z punktu widzenia makro. No i z punktu widzenia makro ten obraz jest inny, tak jak wtedy, kiedy patrzymy z góry, wygląda świat inaczej niż kiedy patrzymy na ten świat z żabiej perspektywy. Chociaż obie są potrzebne i równo uprawnione.
Studiuję to exposé Mateusza Morawieckiego z 12 grudnia roku 2017 i to obecne one troszeczkę się różnią, jakie akcenty, jakie najważniejsze zjawiska ekonomiczne zakreślił premier, bo zaczął to exposé naprawdę od poważnej tezy, że stare prawa ekonomiczne już nie działają, a nowych jeszcze nie ma. No i potem...
No to jest bardzo odkrywcze, tak.
To jest odkrywcze być może nie do końca, ale to jest teza no, pokazująca rozmach i wizję pana premiera, że
ja
on
myślę,
chce się
że
mierzyć.
To jest lepszy w praktyce jakiś pragmatyzm. Wizja jest bardzo cenna i te wizje były już przecież tutaj przedstawione Polakom w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, która nawiązuje wprost do europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju. Więc wydaje mi się, że tutaj te główne kierunki nie uległy zmianie. Słyszałam, że mamy żyć w państwie dobrobytu. No bardzo się z tego ucieszyłam.
Pani trochę
bo
tak
chciałabym
powiedział.
Żyć w państwie dobrobytu, gdzie nie będzie ludzi bezdomnych, gdzie nie trzeba będzie patrzeć, jak dzieci tutaj są czasami wychowywane w nienależyty sposób. Więc bardzo bym chciała, żeby to wszystko się spełniło i życzę panu premierowi, żeby jego wizje rzeczywiście się zmaterializowały jak najszybciej.
Pani profesor, chyba z delikatną ironią powiedziałaś, to odkrywcze było stwierdzenie, no ale pan prezes, profesor Glapiński mówił, że akurat polska gospodarka i polska polityka finansowa cały czas jeszcze działa w ramach tych starych zasad i te stare zasady w polskiej polityce monetarnej mają się całkiem nieźle.
To my mówimy o dwóch różnych sprawach. O tym, czy w Polsce będzie dobrze, czy nie, decydują jakby trzy główne obszary polityki. Jedna to jest polityka pieniężna i tutaj staramy się robić, co możemy i być przygotowani na wszelki wypadek, co czasami przenika do wiadomości publicznej i nie zawsze spotyka się z zrozumieniem, że my coś tam dyskutujemy sobie, prawda, i ktoś uważa, że będziemy tutaj to wprowadzali. Nie. My trzymamy się instrumentów klasycznych, wypróbowanych i jak widać one są skuteczne, bo mamy rzeczywiście inflację pod kontrolą. Jak mówię, chociaż no niektórzy mogą odczuwać to inaczej, ale to są jakby czynniki zewnętrzne i ryzyka, których no nie można uwzględniać, bo nikt nie reaguje w polityce pieniężnej, licząc, że będzie skutek natychmiastowy. My wiemy, że te skutki będą w dalszej perspektywie, to znaczy co najmniej kilkunastu miesięcy, nawet do półtora roku i tym się kieruje. Jeżeli chodzi o drugi obszar, to jest polityka strukturalna i tutaj ona też właściwie jest realizowana moim zdaniem bardzo trafnie, ponieważ tutaj mamy do czynienia z budową infrastruktury, głównie infrastruktury, no, które jeżeli te wszystkie inwestycje będą kiedyś ukończone, no, mam nadzieję, że będą i dobrze było, żebyśmy skończyli najpierw to, cośmy zaczęli, zanim zaczniemy nowe, bo ja jestem gospodynią domową i wiem, że jak ktoś zaczyna 10 rzeczy na raz, to niczego dobrze nie skończy, więc skończmy te inwestycje na kolei, która oczywiście bardzo się zmienia na korzyść. Skończmy te inwestycje drogowe, które rzeczywiście już widać teraz, jak się po Polsce jeździ, jakie one są pozytywne i ile miejscowości takich zapyziałych, takich już właściwie skazanych na jakiś upadek dzięki właśnie tym inwestycjom, dzięki temu, że można tam swobodnie dojechać i to bardzo dobrą drogą i bardzo bezpieczną drogą, jak te miejscowości ożywają. Ja teraz jeżdżę dużo po Polsce, mam dużo wykładów dla różnych środowisk i mam okazję właśnie obserwować, jak bardzo na korzyść zmieniły się wszystkie te mniejsze miejscowości, nawet ta ściana wschodnia, o której zawsze tak mówiliśmy, że tam jest tyle biedy, tyle nędzy, tyle zaniedbania, tak, ale już te większe środki, do których docierają te nowoczesne drogi, nowoczesne trakty, one stają się coraz bardziej, powiedziałabym, nie tylko malownicze, ale też i widać, że ludzie mają coraz więcej pracy, entuzjazmu i to jest dobrze. Czyli z punktu widzenia polityki strukturalnej na pewno trzeba by powiedzieć, że no świetnie, że akurat budujemy to wszystko, cośmy budowali. Ja bym się natomiast bardzo bała przed jakimiś wielkimi projektami. Po prostu czy damy radę to sfinansować, bo jednak mimo środków unijnych wkład własny jest potrzebny, a mamy ogromny rozmach, jeżeli chodzi o te inwestycje, które są w trakcie kontynuacji.
Pan premier trzeci w obszar, we wtorek,
ale skończę o trzecim, bo zanim przejdziemy do pana premiera, jest trzecim obszarem, to jest polityka fiskalna i ona budzi we mnie najwięcej niepokoju. Może nie powinnam krytykować nikogo, persona mi nie krytykuje. Natomiast uważam, że polityka fiskalna, oprócz celów krótkookresowych, powinna być przede wszystkim ukierunkowana na długofalową stabilność. I niestety ja tutaj, jak patrzę na to, co się dzieje, to widzę tak. Po pierwsze, bardzo jaskrawe błędy w komunikacji, bo one powodują panikę wśród na przykład przedsiębiorców. Nie chcę wyliczać tu konkretnych przykładów, bo pewnie musiałabym mieć osobną audycję, żeby o tym mówić.
Nie, no, mamy tą 30-krotność. Już tutaj muszę przerwać. Tak?
No ale to jest ostatni przykład, ale przedtem był test przedsiębiorcy, przedtem był jednolity podatek. Teraz mamy jakieś takie koncepcje, które mnie osobiście trochę, mówiąc szczerze, przerażają, bo ja bym chciała, żeby Polska była Polską. Natomiast ja już słyszałam, że Polska ma być drugą Japonią, że Polska ma być Irlandią, że Polska ma być Turcją, to nie są akurat najlepsze przykłady, że Polska ma być drugimi Węgrami, a teraz słyszę, że Polska ma być, pod względem przynajmniej podatkowym, jeżeli chodzi o małe przedsiębiorstwa, drugą Estonią. Ja wiem, że jest coś takiego w polityce podatkowej, bo przecież w końcu studiowałam finanse, jak to, że jeśli są inwestycje, to zwalniamy inwestorów, mówię o inwestycjach w sferze realnej, nie na rynku kapitałowym, to zwalniamy inwestorów z podatków, no bo to jest kwestia inwestowania i to można w sposób bardzo prosty przejrzysty rozwiązać. Nawet w czasach, kiedy zaczynała się dopiero u nas transformacja ustrojowa, taką ulgę zastosowano w stosunku do osób, które sobie mieszkania kupowały. Prawda? One wtedy mogły sobie odliczać całkiem spore kwoty. Zresztą do dzisiaj odliczają, to jest ta uprzywilejowana grupa chyba jedyna. Właśnie z tytułu tego, że nabywała sobie mieszkania na własność. To wszystko zostało zarzucone. No teraz słyszymy, że ma być jakiś estoński podatek, który nie jest estoński, tylko jest amerykański i na dodatek był zastosowany w kraju, którego ludność cała jest mniejsza niż ludność Warszawy o 400 tysięcy. I co więcej, jest mowa o tym, że zwolnione z tego zysku są dywidendy, więc dywidendy, o ile wiem, są tylko i wyłącznie w spółkach akcyjnych. Więc ja szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem, co pan premier miał na myśli. Być może, że jak się ukaże ustawa na ten temat, to zrozumiemy. Ale ja chciałabym tu jedną rzecz powiedzieć, co jest, wydaje mi się, najważniejsze.
Przecież to jest konsensus. Jeszcze tylko przy Estonii zostanę na chwilę, bo ten pomysł znalazł się w programie Platformy Obywatelskiej. To jest pomysł, który teraz wszystkie partie...
Ale mnie to wcale nie dziwi, bo z tego co wiem, to pan premier w swoim czasie miał bardzo bliskie kontakty intelektualne i towarzyskie akurat z politykami tej partii i być może oni wtedy sobie to dyskutowali. Tak samo jak ten jednolity podatek, który się pojawił, prawda, i parę jeszcze innych takich koncepcji, które no, z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw i polskich przedsiębiorców, a także ludzi, którzy są przywiązani do klasy klasycznych metod zarządzania finansami państwa, ponieważ no, eksperymenty to zwykle się podejmuje, jak jest sytuacja beznadziejna, prawda? Więc wtedy trzeba, bo już nie ma wyjścia. Ale jeżeli coś jest dobre, to po co to zmieniać? A jeżeli, zwłaszcza zmieniać w sposób rewolucyjny, nie bardzo wiedząc, jak to będzie, bo to, co jest nawet może sprawdza się w małej skali, to niekoniecznie sprawdza się w dużej. Ponadto chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to według mojej oceny i trochę to jest oparte na tym, co bada bank, to problemem dla przedsiębiorstw nie jest brak kapitału. Nie. Jest po prostu niestabilne, zbyt często zmieniające się prawo, bo oni mają środki i większość inwestycji, gdybyśmy popatrzyli, jak są finansowane inwestycje w Polsce, pomijam inwestycje sektora publicznego, bo to jest oczywiście trochę odrębny temat, to są inwestycje finansowane w 60% ze środków własnych. Bardzo dużą rolę odgrywa kredyt bankowy, no powiedzmy tak na okrągło, to będzie od 20 do 25% i prawdopodobnie równie duże znaczenie ma leasing. I z tego punktu widzenia, jeżeli przedsiębiorstwa będą miały przewidywalne warunki, nie będą ciągle zaskakiwane jakimiś nowymi pomysłami, to jestem przekonana i ciągle to powtarzam, że w polityce podatkowej nie jest nawet ważna niski poziom czy niskie opodatkowanie dochodów. Nie. Jest bardzo ważne to, żeby były jasne, przejrzyste i długoterminowe reguły gry. Jeżeli natomiast pojawiają się ciągle nowe jakieś fajerwerki, to nie wiem, no gdybym ja była przedsiębiorcą, to też bym się głęboko zastanowiła, co mam robić, bo mówię, dopóki finansujemy nasze inwestycje ze środków własnych, no to wtedy ja nie ponoszę żadnego większego ryzyka, chociaż ponoszę oczywiście ryzyko, bo mogę wybudować jakiś zakład, rozszerzyć produkcję i nie sprzedam tego potem, tak? No to się, ale to jest moje ryzyko jako przedsiębiorcy. Natomiast jak ja nie wiem, jak ja naprawdę będę płacił podatki, ile pieniędzy ja będę musiał przeznaczyć na to, żeby wspierać rynek kapitałowy, z którego i tak wiadomo, że emerytur nie będzie, bo jak mogą być emerytury z rynku kapitałowego w środowisku uporczywym, niskich stóp procentowych, o których wiemy, że one będą niskie i będą coraz niższe i w warunkach luzowania ilościowego nie ma, a będzie takie luzowanie ilościowe, bo już jest, wracamy do tego narkotyku w Europie Zachodniej, tak? Bo EBC już to zapowiedział, już to robi. Fed robi to samo. To ja się pytam, jaki jest sens tego wszystkiego z punktu widzenia przedsiębiorcy, który chce produkować buty, który chce unowocześnić swój zakład produkcyjny i tak dalej. Ponadto ja uważam, że powinniśmy stworzyć równe reguły gry. Jeżeli zagraniczne firmy, które są u nas i które ja bardzo pochwalam i cieszę się, że one są, zwłaszcza te, które są produkcyjne, te, które mają zaplecze naukowe, bo i takie są, ja sama znam kilka, no nie chcę to robić kryptoreklamy, ale mam studentów, którzy pracują w takich firmach. Jeżeli te zagraniczne firmy są zwalniane właśnie, jeśli inwestują z podatku i na wiele lat uzyskują całkowite zwolnienia z podatku, to ja się pytam, dlaczego musimy stosować jakieś wzory estońskie, bliżej nieokreślone, nawiasem mówiąc, zamiast rozszerzyć to po prostu w ten sposób, że każda firma, która udokumentuje, że inwestowała w rozwój swojej produkcji, możemy oczywiście dyskutować, jak rozumiemy ten rozwój, prawda? To jest osobna sprawa, będzie miała prawo korzystania właśnie z takich odpisów i ulg od podatku. No tak jak mówię, kiedyś było w stosunku do ludności przy mieszkaniach, tak? No dzisiaj już tego nie ma, ale ja na przykład nie wiem, czy nie byłby to program skuteczniejszy, gdyby wrócić do tego, niż właśnie program Mieszkanie Plus, przy którym, jak wiemy, mamy barierę prawie nie do przekroczenia, bo jest bariera ziemi. Na ziemi, areał ziemi powiększyć się nie da. No, można wyciąć parę lasów jeszcze, jeżeli są to lasy państwowe, ale też raczej nie, bo będzie protest ekologów i nie tylko. Ale gdyby przyjąć taką zasadę, że właśnie no tutaj w jakiś sposób budżet partycypuje, jeżeli będzie budżet na to stać. Bo teraz następna kwestia. Mamy sukces i tak to było odtrąbione, że mamy sukces tutaj, bo budżet jest zrównoważony. Ja jestem finansistą i wiem, że wcale nie musi być budżet zrównoważony, jeżeli dług publiczny jest pod kontrolą i jeżeli deficyt jest pod kontrolą. Z tego, co wiem, to w tej chwili w Polsce nie ma jakiegoś zagrożenia dla stabilności naszych finansów publicznych. Ono może powstać w przyszłości.
Uprzedziła z tym długiem publicznym i budżetem zrównoważonym. Po co premierowi tak bardzo ten budżet zrównoważony?
Ja nie wiem po co. No właśnie nie wiem po co. No może żeby wykazać, że może mieć budżet zrównoważony, ale inne wydatki są przerzucane na przykład z tego, co przynajmniej donoszą wiewiórki, bo ja nie wiem, czy to jest...
Ale to może kwestia ratingów, może kosztów...
Nie, ratingu nie, bo ci, co robią rating, to dobrze na to patrzą, jak to się robi. Biorą pod uwagę nie tylko budżet państwa, bo mówimy o budżecie państwa cały czas, bo biorą pod uwagę cały sektor finansów publicznych, a zrównoważony wydaje mi nie jest. I gdyby nie to, że mamy umarzane obligacje, które są w ZUS, obligacje skarbowe, to byśmy mieli deficyt. No więc o czym my tu w ogóle mówimy? Nie, nie, nie. My mówimy w tej chwili o takiej sytuacji, o której wiewiórki, jak mówię, donoszą, że na przykład niektóre wydatki były przenoszone w ciężar funduszy okołobudżetowych. Ja uważam to za bardzo niepokojące.
Ale tak samo robiła Platforma.
Ale przepraszam, no myśmy mówili...
Fundusz drogowy chociażby, to by tego najlepszy przykład.
Ja wiem o tym, że Platforma miała dużo bardzo ciężkich grzechów, ale jednocześnie ten minister, który jest teraz odsądzany od czci i wiary, czyli pan Rostowski, z którym zawsze mówiłam, że ja się różnię, jeżeli chodzi o światopogląd, ale w pewnych kwestiach finansowych się z nim zgadzam. Obojętne, czy z własnej inicjatywy, czy pod presją Unii Europejskiej, przeprowadził parę reform, bardzo ostrych i bardzo nieprzyjemnych, które dzięki nim możemy mieć potem, mieliśmy dosyć dużą przestrzeń dla polityki fiskalnej, polityki prospołecznej, jaka jest prowadzona. Ja tutaj nie chciałabym używać określenia luzowanie fiskalne, bo z czymś takim nie mamy do czynienia, dlatego że jak może być luzowanie fiskalne w sytuacji, kiedy zmniejszamy deficyt, to są bardzo dobrze, że zmniejszamy. No jak mamy dobrą koniunkturę, to oczywiście powinien być ten deficyt mniejszy, ale to nie powinien być fetysz.
Przy niższych wpływach, to stosunkowo niższych o 100 miliardów, mieliśmy deficyt na poziomie 60
tak,
miliardów
tylko, że nie zapominajmy, regularnie. Nie zapominajmy o tym, że tam były transfery do OFE rzędu 40 paru miliardów. No więc o czym my mówimy, tak? No w tej chwili nie ma tych transferów, bo one są na poziomie 3 miliardów, bo Polacy się okazali na tyle mądrzy, że nie potwierdzili swojej obecności w tych funduszach. Więc to jest oszczędność już rzędu 30 paru miliardów. Po prostu mieliśmy świetną koniunkturę. Ponadto mieliśmy rzeczywiście ten bardzo dobry program 500+. Może ja bym go troszkę w szczegółach technicznych inaczej rozwiązał, ale był bardzo dobry, bo on nakręcił koniunkturę, podniósł na wysoki poziom konsumpcji, a jeżeli podniósł konsumpcję, to również zwiększył bardzo wpływy z VAT, bo uszczelnianie uszczelnianiem, ale jednak konsumpcja jest główną siłą motoryczną, która decyduje o wpływach z VAT. Także z tego punktu widzenia, jak mówię, mamy w tej chwili sytuację w finansach publicznych bardzo dobrą i gdyby nawet była taka potrzeba, że trzeba na krótko znowelizować ten budżet, bo tam powiedzmy pewne rozwiązania, które by były proponowane, no okazały się absolutnie nierealistyczne. Zresztą moim zdaniem bardzo dobrze akurat, bo wprowadzenie 30-krotności przy obecnym systemie emerytalnym spowodowałoby, że trzeba by później wypłacać tak wysokie emerytury, że tego już rzeczywiście żaden system nie udźwignie, pomijając oczywiście odbiór społeczny takich rozwiązań. A ponadto ja bym chciała zobaczyć człowieka, który zgodzi się nie tylko oddawać 32% czy więcej swojego wynagrodzenia w formie podatku dochodowego, ale jeszcze obłożyć się 30-procentową składką. Czyli ktoś, kto pracuje efektywnie, wydajnie, tak, i osiąga 2,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, to musiałby ponad 60% swoich dochodów przeznaczać na zasilanie sektora finansów publicznych. No to jest absolutnie antymotywacyjne i to było rozwiązanie, które moim zdaniem było nieprzemyślane do końca, bo oczywiście można i należy zwiększać obciążenia fiskalne osób o wysokich dochodach. Ja jestem absolutnie za tym i za takim rozwiązaniem, ale należy to czynić w sposób transparentny, przejrzysty i poprzez uzgadniać chociażby na Radzie Dialogu Społecznego szczegóły takich rozwiązań, a nie wyciągać królika z kapelusza i mówić, no to teraz mamy większość, to być może nam się uda to przeforsować, a jak nie, no to się wycofamy. To nie jest polityka, która budzi zaufanie do systemu finansowego państwa. No, uważam, że to był duży błąd, ale nie tylko ten jeden.
W exposé sprzed 2 lat niespełna premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że do przedsiębiorców dołączy przedsiębiorcze państwo i że teraz państwo będzie także współkształtować obraz polskiej gospodarki. Jaką myśl, taką główną przewodnią pani by znalazła w tym exposé, w drugim exposé premiera Mateusza Morawieckiego z wtorku?
No trudno powiedzieć, co premier miał na myśli, natomiast ja cały czas twierdziłam, jeszcze wtedy, kiedy byłam zapraszana przez Prawo i Sprawiedliwość, były te debaty ekonomistów i ja pamiętam, że na jednej z pierwszych debat powiedziałam, że niepotrzebnie boimy się tego, że jest udział państwa w gospodarce, bo w krajach wysoko rozwiniętych ten udział państwa w gospodarce może sięgać nawet 20%, jeżeli chodzi o tworzenie PKB i nie widzę w tym nic złego. I z tego punktu widzenia muszę powiedzieć, że bardzo duże moje obawy budzi fakt na przykład prywatyzacji OFE, już nie mówię o prywatyzacji Funduszu Rezerwy Demograficznej, bo w tym wspaniałym projekcie ustawy można się i tego doczytać, jak ktoś bardzo uważnie będzie to czytał. Nie mówię już o roztrwonieniu Funduszu Pracy, bo na te wszystkie dopłaty powitalne i tam pożegnalne i te inne takie, powiedziałabym, gratyfikacje.
Powitalne, tak. 250 zł z Funduszu Pracy dla każdego, i co roku 240.
Tak. Więc to nie jest jakiś fundusz bez dna i pamiętajmy, że to jest fundusz tworzony przez pracodawców po to, żeby w Polsce można było chociaż na bardzo niskim poziomie chronić ryzyko bezrobocia, które i tak nie jest należycie chronione. Ale wracając do tej kwestii właśnie udziału państwa w gospodarce. Ja jestem zdania, że ten udział państwa powinien być większy, bo są przedsiębiorstwa kluczowe o znaczeniu strategicznym, które zostały moim zdaniem zbyt pochopnie sprywatyzowane i puszczone na giełdę, bo to może grozić w dalszej perspektywie, zwłaszcza przy prywatyzacji OFE, które często, gdyby to tak skrzyknąć razem, to kontrolują dosyć dobrze WIG20, a to są firmy z WIG20, to w jakiejś perspektywie kilkunastu lat może się okazać, że te udziały państwa, które wynoszą w tej chwili no około 30% czy coś w tych granicach, mogą być mniejszościowe. A to są najważniejsze polskie firmy. Nie chcę ich znowu wymieniać, bo nie chcę robić tutaj kryptoreklamy, ale wiadomo, co mam na myśli, mówiąc WIG20. Ja uważam, że są przedsiębiorstwa w Polsce, tam gdzie chodzi o zagospodarowanie naszych bogactw naturalnych, tam gdzie chodzi o nasze bezpieczeństwo energetyczne, tam gdzie chodzi o transport publiczny, są to banki takie najważniejsze, do których ludzie z całym zaufaniem oddają swoje oszczędności. To są przedsiębiorstwa, które absolutnie powinny być kontrolowane przez państwo. No i cieszę się, że akurat pan premier Sasin będzie, mam nadzieję, miał tutaj okazję, żeby przyjrzeć się z bliska, jak wygląda zarządzanie w tych właśnie najważniejszych polskich spółkach Skarbu
Państwa. Też na koniec naszej rozmowy wyjmijmy jeden cytat z exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Cytat o tym, w zasadzie kończący, wieńczący to exposé. Cytat, który mówił o tym, że trzeba PPK i IKE wpisać do konstytucji, a dokładnie zapisać w konstytucji, że tam środki gromadzone są prywatne, żeby przypieczętować premierowską reformę systemu emerytalnego.
No tak, ale być może te środki są i nawet jak widziałam projekcje, to one mają być ogromniaste, zwłaszcza jakby te 8% udało się jakoś wymusić na Polakach i przedsiębiorcach. Tylko, że ja się pytam, no one są prywatne, zgoda, tylko ja się pytam, jak będą wyglądały wypłaty świadczeń, bo to, że one będą prywatne, to tak. Tylko ja już kiedyś opowiadałam,
jak to
było.
A o co chodzi
było...
z tym ruchem? Czy jak pani profesor myśli, ja co myślę, pan premier miał na myśli?
Ja nie wiem, co pan premier miał na myśli, bo jak powiedziałam, pan premier po prostu jest na nieco innym, wyższym poziomie znacznie ode mnie. Ja jestem tylko zwykłym takim przyziemnym finansistą, który patrzy na to wszystko z żabiej perspektywy, a nie z góry.
Ale najpierw prezes PFR-u Paweł Borys, ministrowie, posłowie, sam premier po trzykroć, po stokroć mówili, to są pieniądze prywatne, nie bójcie się, proszę państwa,
ale sekundę, ja przepraszam bardzo.
A potem nagle potrzebny zapis w konstytucji.
Ale ja przepraszam bardzo, ja w ogóle nie bardzo rozumiem, dlaczego to musi być zapis w konstytucji, a nie wystarczy zapis w ustawie. Ja rozumiem,
taki
że to jest rozwiązanie
jest
tak świetne,
zapis.
Że trzeba je było wprowadzać pod groźbą kary, sankcji dla pracodawców i to takich dość dotkliwych kar. Ja rozumiem, że rozwiązanie jest fantastyczne, bo ludzie nie chcą tego i to wiadomo, bo przecież Polacy są biedni i naprawdę to, na co mogą liczyć, to przede wszystkim emerytury w systemie tym takim tradycyjnym, klasycznym. Ja rozumiem, że byłoby dobrze, gdyby Polakom oddano to, co im ukradziono w 99 roku, kiedy zlikwidowano część osłonową emerytur dla osób urodzonych po 54 roku. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast ja nie bardzo rozumiem, ale to jest pewnie kwestia tego, że ja patrzę na to z żabiej perspektywy, a nie z góry. Dlaczego w ogóle ruszać w tej chwili konstytucję? Bo jakiekolwiek zmiany w konstytucji, najmniejsze, nawet takie, powiedziałbym, bardzo dobrej intencji, żeby już żaden rząd, prawda, nie zawłaszczył pieniędzy z OFE, to pan premier się myli, bo pieniądze z OFE nie zostały zawłaszczone. I mylą się również dziennikarze, którzy to mówią, bo nikt nikomu niczego nie odebrał, wszyscy dostali jak trzeba i na dodatek polscy podatnicy przestali, no w związku może oczywiście tych firm, które liczyły na to, że nadal będą kosztem podatników, mogły sobie zarabiać ogromne pieniądze. Ale ja w ogóle uważam, że w tej chwili rozprawianie na temat zmian w konstytucji jest bardzo niebezpieczne. Ja już pomijam, czy to jest technicznie możliwe, czy nie, bo przy tej okazji może się okazać, że zaczniemy tę konstytucję zmieniać w kierunkach zupełnie dla nas niepożądanych. Ja sądzę, że jeżeli mamy ustawę zasadniczą z 97 roku, która nie jest doskonała, wszyscy się z tym zgadzamy, to nie można pod wpływem jakichś chwilowych deklaracji emocji, czy nawet w najlepszych intencjach ruszać tego, co powinno być ramową ustawą na wiele, wiele dziesięcioleci. Spójrzmy na kraje, które mają konstytucję, jak długo są te konstytucje tam utrzymywane. Są ustawy, akty prawne niższego rzędu i rzeczywiście, jeżeli w ustawie o PPK będzie napisane, że te środki są, a potem proszę nie mieć pretensji, bo jak wiadomo, całe ryzyko jest przeniesione na tych przyszłych emerytur, no to proszę nie mieć pretensji, jak nie tego, bo i tak było to wasze. Co będzie, to i się okaże. No bo jak mówię, ja jestem sceptycznie nastawiona do projektów tego typu, ze względu na to, że wszystkie projekcje, jakie mamy dotyczące rynku finansowego i rynku kapitałowego, wskazują na to, że długi czas będziemy żyli w środowisku niskich stóp procentowych, a próba wyjścia z tego środowiska kończy się od razu jakimiś objawami recesji, co mieliśmy przykład właśnie w tym roku. I między innymi dlatego banki wracają do tego tak zwanego luzowania ilościowego, mówię o głównych bankach światowych. Polski bank, jak powiedziałam, nie musiał tego robić. Mieliśmy bardzo dobrą gospodarkę, zrównoważoną, stabilną politykę, dobry budżet i pod kontrolą i wydaje mi się, że tak trzymać należy dalej, a nie szukać jakichś przykładów obok, bo dlaczego ma być lepsze coś, co jest cudze od tego, co jest u nas? Dlaczego zagraniczni uczeni mają być bardziej zaznajomieni z polskimi realiami niż ci, którzy działają u nas i znają tę gospodarkę jak własne? własną kieszeń.
Panie profesor, tu stawiamy trzy kropki. Profesor Grażyna Anceparowicz była państwa gościem, ekonomista, zasiadający w Radzie, w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie i przy okazji członek Rady Polityki.
Tak, to jest tylko przy okazji. Dobranoc państwa.
Dziękuję bardzo.